Jeśli kto chce iść za mną, niech weźmie swój krzyż, niech mnie naśladuje, a ja będę razem z nim, będę mu towarzyszył, będę nieustannie wspierał. Chrystus zmartwychwstały, który nieustannie kroczy obok człowieka w różnych okolicznościach jego życia. Moi drodzy, kolejny dzień misji świętych, kolejny krok, który chcemy uczynić razem z Panem Bogiem i do Pana Boga, w którym towarzyszy nam bardzo szczególny patron. I być może od niego wypada zacząć, od świętego Wojciecha, który oddał swoje życie, jak ziarno rzucone w ziemię, obumarł, ale wydał plon obfity, bo dzisiaj ziemia, na której spłynęła jego krew, wydaje owoc wiary, owoc nadziei i owoc miłości. Święty Wojciech nie miał łatwego życia. Różne okoliczności, które nękały jego rodzinę, jego samego osobiście, sprawiały, że był emigrantem, był uciekinierem, był człowiekiem, który chciał się zamknąć w klasztorze, tam spędzić w pokoju serca, na modlitwie, w kontemplacji swoje życie. Ale Pan Bóg często ma inne plany niż te, które sobie wyobrażamy, które sami sobie układamy. Pan Bóg wyrywa nas z różnych sytuacji naszego życia, abyśmy podjęli ważne zadanie, które zapisane jest w Jego planach, abyśmy wzięli nasz codzienny krzyż, abyśmy nieustannie wyznając naszą wiarę, mogli iść za Chrystusem i świadczyć o Jego miłości. Gdzie leży sekret ludzi świętych? Gdzie jest ta siła, którą mają, z której czerpią, która daje im możliwość, aby przekraczać wszelkie granice? Tą siłą i źródłem mocy jest Jezus Chrystus. Jest Bóg żywy i prawdziwy, którego szukamy każdego dnia. Tak jak wczoraj odkrywaliśmy dar Bożego miłosierdzia, jak wczoraj patrzyliśmy na obraz Jezusa miłosiernego, modląc się koronką do Bożego miłosierdzia, wpatrując się w Jego oblicze w czasie adoracji, tak dzisiaj zechciejmy zaprosić patrona naszej Ojczyzny, patrona naszej Polski, aby wskazał nam drogę, którą mamy obrać również dzięki tym misjom świętym, temu czasowi przemiany, nawrócenia i szukania Pana Boga. Jako małe dziecko, święty Wojciech w ciężkiej chorobie został położony na ołtarzu Matki Bożej. Zrozpaczeni rodzice nie wiedzieli, co uczynić, a więc odwołali się do ostatniej deski ratunku. Odwołali się do Matki Najświętszej, tej, która zawsze nas kocha, zawsze nas broni, prowadzi, otacza płaszczem swojej opieki. I w cudowny sposób powrócił do zdrowia. Zakochał się w Maryi. Nieustannie przed jej obrazem klękał, aby wypraszać potrzebne łaski, aby u boku Maryi i za Chrystusem podołać wszystko, wszystkiemu, co jego życie stawiało na drodze. Dla mnie żyć to Chrystus, a umrzeć to zysk. Słyszeliśmy słowa dzisiejszej Ewangelii. Słowa, które pokazują, że każdy pasterz, każdy przewodnik dusz ma wielkie zadanie, że jeżeli trzeba, aby bronił, aby stanął w obliczu niebezpieczeństwa i pokazał drogę, która prowadzi do Chrystusa, bo w Nim zawsze znajdziemy ratunek, przez ręce Maryi. Święty Wojciech, który musiał uciekać wiele razy, który musiał ukrywać się, który widział, jak umierają jego bracia, jego rodzina, oddał się całkowicie Chrystusowi, zapragnął być jego sługą aż do końca i kiedy stanął na dworze polskiego króla, kiedy Bolesław Chrobry chciał, aby zajął się budowaniem kościoła, aby tworzył strukturę naszej ojczyzny i państwa, on powiedział: ja muszę iść i głosić. Idźcie i głoście słowa Chrystusa, które dzisiaj, szczególnie w tym czasie, w tym roku, brzmią również w naszych uszach. Iść i głosić to znaczy mówić, że Jezus Chrystus jest Twoim Panem, że Jezus Chrystus dla Ciebie umarł, zmartwychwstał, abyś mógł żyć. Iść i głosić to znaczy dawać przykład swoim codziennym życiem, chociaż może ono jest trudne, ale w prostocie serca chcemy dawać świadectwo, że kochamy Boga i dzięki temu kochamy człowieka. I święty Wojciech tak uczynił. Poszedł, aby nawracać, aby pokazywać drogę światłości, aby zachęcać ludzi żyjących w jego czasach, aby poznali Chrystusa, aby odważyli się wejść na drogę wiary. Ceną tego głoszenia była jego męczeńska śmierć, ofiara najwyższa, którą człowiek może złożyć z miłości do Boga, do drugiego człowieka. Ale krew męczeńska przynosi wielkie owoce. Patrzymy dzisiaj na naszego świętego patrona. Patrzymy również na nasze serce. Gdzie szukamy Pana Boga? Gdzie chcemy być świadkami miłości? Chcemy być Jego wiernymi uczniami. Ale mamy świadomość, moi drodzy, że tak często nam nie wychodzi, że człowiek, który doświadcza grzechu, często ulega temu grzechowi i oddala się od Pana Boga. Że nasze życie często, patrząc na niego z perspektywy, wydaje się pasmem różnych porażek, różnych sytuacji, gdzie nie umieliśmy stanąć na wysokości zadania i być prawdziwym świadkiem Boga, który ukochał nas do końca. Dlatego szukamy takich przykładów, szukamy wzorów, aby je naśladować, aby w codziennym życiu mieć siłę i czerpać z niej, aby iść za Chrystusem. Nawrócenie to słowo, które nieustannie brzmi w naszym sercu. Nawrócenie naszego życia, przemiana, która sprawi, że z większym pokojem i radością będziemy wytrwale szli za naszym Zbawicielem. 100 lat temu umierał błogosławiony Karol de Foucault, francuski żołnierz, człowiek, który pochodził z bogatej rodziny. Miał pod dostatkiem wszystkiego. Wydawało się, że nie musi pracować ciężko na chleb. Miał nieustanne pieniążki, które wysłała mu rodzina. Kiedy wstąpił do szkoły wojskowej, również nauka nie szła mu zbyt dobrze. Czuł się pewnie, że zawsze będzie miał wsparcie. Zatracił wartości wiary, zatracił miłość do Pana Boga i często wobec innych ludzi nie umiał żyć dobrze, nie potrafił okazać miłości i dobroci. Ale kiedy miał 28 lat życia, zrozumiał, że jego życie jest bardzo puste, że nie potrafi uczynić nic dobrego. I pewnego dnia, będąc w Paryżu, chodził od kościoła do kościoła i zwiedzał, patrzył na obrazy, na figury i jakaś myśl do Pana Boga wznosiła się. Wtedy w drzwiach kościoła świętego Augustyna spotkał kapłana, który wprost go zapytał: Pan przyszedł do spowiedzi. Ależ nie, ja chciałem zobaczyć tylko ten kościół, bo chodzę i tak i zwiedzam. Ale proszę, porozmawiajmy chociaż chwilę. Jakaś dziwna siła popchnęła go do tego kapłana i przeżył pierwszą prawdziwą spowiedź w swoim życiu, tak bardzo głęboką, tak bardzo dotykającą jego serca, najgłębszych jego pokładów duszy, a po tym wydarzeniu zapragnął żyć dla Boga. I tak napisał potem w swoim dzienniczku: w momencie, w którym zrozumiałem, kim jest Bóg dla mnie, nie mogłem żyć inaczej, jak tylko dla Niego. Piękne słowa, ale realizował je bardzo konsekwentnie. W momencie, w którym zrozumiałem, kim jest Bóg dla mnie, nie mogłem żyć inaczej, jak tylko dla Niego. Został kapłanem, a potem wyjechał do Afryki. Żył na pustyni, chciał nawracać, chciał założyć zakon. I kiedy żył na tej pustyni, spisał całą regułę dla swoich braci, ale w ciągu życia nie miał ani jednego brata. Chciał nawracać muzułmanów, którzy tam żyli, plemiona arabskie, ale w swoim życiu nie nawrócił ani jednego człowieka. Napisał: pragnę umrzeć śmiercią gwałtowną i niespodziewaną. Zaledwie tydzień później, w wyniku napadu na jego dom, na jego mały klasztorek, został związany i zostawiono przy nim 15-letniego chłopca z karabinem. Kiedy ten chłopiec zobaczył z daleka jakieś konie, przeraził się i zastrzelił swojego jeńca. Karol de Foucault, który w cichości życia, w prostocie, jak sam mówił, chce żyć jak Jezus w Nazarecie, a my nie wiemy do końca, co Pan Jezus czynił od 12 roku życia aż do 30. Jest tylko jedno zdanie w Piśmie Świętym, które mówi, że był posłuszny rodzicom, wzrastał w łasce u Boga i ludzi i uczył się, dorastał. I tak ten Karol de Foucault złożył swoje życie, jak ziarno rzucone w glebę, aby obumrzeć. Dzisiaj, 100 lat po jego śmierci, istnieje dwie gałęzie małych braci i sióstr od Jezusa, Karola de Foucault. Dzisiaj również na tych terenach chrześcijaństwo stara się zapuszczać korzenie. I wiemy, że wiara, którą w sercu człowiek przyjmuje w Pana Boga, rozwija się, kiedy staramy się o to, kiedy chcemy dbać, kiedy chcemy rzeczywiście w swoim życiu robić wszystko dla Boga. Słyszymy wiele w telewizji, w radio o sytuacji w całym świecie. Szczególnie interesuje nas to, co dzieje się blisko. Nieustanne ataki, wybuchy, morderstwa. Mówi się wiele, że tylu chrześcijan umiera na świecie, że w ciągu roku ponad 200 tysięcy chrześcijan umiera tylko dlatego, że wierzą w Chrystusa, że nie wstydzą się swojej wiary, że chcą się modlić, że chcą być razem z Nim. Kiedyś, będąc w Egipcie, z grupą kapłanów poszliśmy do kościoła koptyjskiego. Chrześcijanie, może ich drogi biegną trochę inaczej, ich liturgia i wiara różni się od nich, ale Chrystus jest tym, który nas wszystkich łączy. I w rozmowie z księdzem koptyjskim nagle zauważyliśmy, że na nadgarstku ma wytatuowany krzyż. I z ciekawości pytamy, dlaczego ten krzyż? Czy nie lepiej zawiesić sobie medalik? A on powiedział: ten zwyczaj, ta tradycja ma już 1200 lat, bo kiedy muzułmanie w VIII wieku najechali Egipt, zawłaszczali sobie ziemię coraz bardziej i mordowali chrześcijan, kazali się wypierać wiary, a my, żeby się jej nie wyprzeć, nawet w niebezpieczeństwie śmierci, tatuujemy do dzisiaj krzyżyk. I wtedy oni wiedzieli, że my należymy do Chrystusa. I chociaż trzeba było zapłacić wysoką cenę, oddać swoje życie, to jednak nikt z nas nie śmiał zaprzeć się swojej wiary. Zobaczcie, jaka postawa, jakie głębokie przekonanie, że żadne niebezpieczeństwa, ani ucisk, ani śmierć nie oddzieli nas od miłości do Chrystusa. Nie zaprzemy się naszej wiary, nie oddamy tego, co mamy najcenniejsze, bo nawet jeżeli nie będziemy mieć ziemi, nawet jeżeli nasi bliscy od nas odejdą czy zginą, my należymy zawsze do Chrystusa. A w naszym codziennym życiu, w naszej rzeczywistości, często zapieramy się naszej wiary. Często czujemy, że nie jesteśmy zdolni na męczeństwo, że Chrystus, który wzywa nas i zaprasza, aby zaufać całkowicie Jemu, nie znajduje odpowiedzi z naszej strony. Nasze życie, zanurzone w Bogu, przynosi prawdziwe i głębokie owoce, kiedy ufamy Mu bezgranicznie, całkowicie. Poznałem kiedyś pięknych narzeczonych we Włoszech, Gabriele i Katia. Znali się już 6 lat i planowali ślub. I kiedy zaprosili mnie na tą piękną uroczystość, wtedy zdradzili mi swój sekret. Powiedzieli, że odkąd się znają, zawsze marzyli o tym, aby mieć przynajmniej 5 własnych dzieci i pewnie z 5 adoptować, żeby ich rodzina była duża, piękna, ale żeby też pokazywali miłość, dzielili się tą miłością, którą mają w swoim sercu. I kiedy już w życiu małżeńskim zaczęli starać się, aby Pan Bóg im pobłogosławił, aby mieli własne dzieci, pierwsze dziecko Katia poroniła. Drugi urodził się Michał, który dzisiaj ma 12 lat. Potem trzecie dziecko urodziło się z głęboką wadą genetyczną. Lekarze mówili, że będzie żyło 3 lata, przeżyło tylko 6 miesięcy. Później urodziła się Beatrice, a rok temu urodził się Emanuele. Ale w tym samym czasie nigdy nie zrezygnowali ze swoich planów. Stworzyli rodzinę zastępczą. Mają aktualnie 5 dzieci, ale przez te 13 lat swojego małżeństwa, przez ich dom przeszło wiele innych dzieci, które doświadczyły wielkiej miłości, dobroci z ich strony. I kiedyś zapytałem ich, powiedzcie mi, jaki jest wasz sekret? Skąd czerpiecie taką wielką siłę, taką wielką moc, aby realizować to swoje powołanie? Wtedy powiedzieli mi, że odkąd się znają jako narzeczeni, zawsze mieli jednego spowiednika, kapłana, który towarzyszył im przez te wszystkie lata. I jako narzeczeni, a teraz jako rodzina, raz w miesiącu, niezależnie gdzie ten ksiądz pracuje, zawsze wszyscy się zbierają, jadą do niego i spędzają wspólnie cały dzień. Wspólnie się modlą, przede wszystkim korzystają z sakramentu spowiedzi, a potem pełni siły, radości, z miłości do Chrystusa idą dalej w swoje życie. Sekret modlitwy, sekret spowiedzi świętej, sakramentu miłosierdzia. To jest wielki dar, który nieustannie otrzymujemy, aby nasze życie przemieniać, aby nasze życie umacniać i ubogacać, abyśmy nigdy nie ustali, moi drodzy, na tej drodze nawrócenia, przemiany naszego życia, nieustannej. To nie jest tylko jednorazowe. To nie jest tylko w chwili, kiedy poczujemy, że trzeba przeprosić Pana Boga za nasze słabości i grzechy. Nawrócenie dokonuje się nieustannie, każdego dnia. Człowiek, który doświadcza cierpienia, często woła do Boga. Człowiek, który doświadcza jakiegoś nieszczęścia i bólu, pragnie zawierzyć temu, który sam przeszedł jako pierwszy drogę krzyżową, który całkowicie oddał życie za nas wszystkich, Jezusowi Chrystusowi. Dawid to był człowiek, który 30 lat spędził w ciężkim zakonie trapistów, gdzie jest milczenie, gdzie właściwie tylko na wspólnej modlitwie otwiera się usta i może czasami przy posiłku razem z braćmi. I kiedy miał 60 lat życia, zapragnął zostać kapłanem. I kiedy zgodzili się jego przełożeni, wstąpił do seminarium, aby się uczyć, aby zdobywać wiedzę, aby przygotować się do kapłaństwa. Ale choroba nowotworowa szybko dała o sobie znać. Surowe życie w zakonie osłabiło jego organizm, a choroba robiła spustoszenie. I wtedy wrócił do swojej rodzinnej parafii. Ksiądz proboszcz zajął się jego opieką, bo już nie miał ani rodziców, ani krewnych, którzy mogliby go przyjąć. I wtedy ksiądz proboszcz pewnej niedzieli wyszedł na ambonę i powiedział: znacie Dawida, nasz parafianin, który jest ciężko chory. Trudno jest mi się nim opiekować samemu i w tym chorobie, w tym stanie potrzebuje nieustannej opieki. Proszę was o pomoc. I zostawił na środku kościoła zeszyt, do którego wpisało się tylu parafian, że ani jednej godziny Dawid nie był sam. W ostatnim tygodniu swojego życia zaprosił mnie, abym odprawiał mu mszę świętą przy łóżku, bo czuł, że odchodzi do Pana Boga. Po każdej mszy świętej zawsze mocno chwytał mnie za rękę i mówił: nawet nie wiesz, jak ci zazdroszczę. Czego mi zazdrościsz, Dawidzie? Że jesteś kapłanem, że możesz trzymać w swoich rękach Pana Boga, Jezusa Chrystusa. A ja zawsze mu mówiłem, jestem przekonany, że dzisiaj on sam znajduje się w ramionach Pana Boga, że za swoje życie, za swoje świadectwo i miłość i za to piękne, godne umieranie Pan Bóg dał mu wielką nagrodę. I to ziarno, które obumarło, przynosi obfite owoce, bo o nim wspominają i rodzą się również powołania kapłańskie, również znak oddania swojego życia Panu Bogu. Pewien starszy człowiek, który żył ze swoją córką, spędzał praktycznie sam swoje życie, swoje dni zamknięty w pokoju. I kiedyś córka przyszła do księdza, aby on przyszedł do jej taty i porozmawiał, bo mówi córka: nigdy nie widzę, że się modli, żeby czytał jakąś książeczkę, żeby odmawiał różaniec. I wtedy ksiądz wybrał się do tego pana, wszedł do pokoju i zobaczył przy łóżku jedno krzesło. Pomyślał: pewnie dla mnie go przygotował, abyśmy spokojnie mogli porozmawiać. I kiedy chciał usiąść na tym krześle, ten mężczyzna powiedział: niech tam ksiądz nie siada, proszę usiąść na rogu mojego łóżka. Usiadł i zaczęli rozmawiać o modlitwie, o tej codziennej rozmowie z Panem Bogiem, o tym, że przecież z Panem Bogiem, kiedy będziemy Go prosić czy dziękować, otrzymamy wiele darów i łask. A ten starszy mężczyzna mówi: proszę księdza, nie wiem, na czym polega modlitwa. Przez długie lata się zastanawiałem i nawet poszedłem do mojego kolegi, mojego przyjaciela, aby on mi wytłumaczył, czym jest modlitwa. A on mi powiedział tak: kiedy chcesz się modlić, ja tak zawsze robię, siadam na krześle i stawiam sobie drugie krzesło i wyobrażam sobie, że na tym drugim krześle siedzi Chrystus i zaczynam mu opowiadać i mówić wszystko, co dzisiaj przeżyłem, co się ze mną działo, jak cierpiałem, jak się cieszyłem, kogo spotkałem. I ten starszy mężczyzna spróbował tak w domu. Postawił sobie krzesło i mówi: proszę księdza, na początku było trudno, wstydziłem się, ukrywałem przed córką, żeby nie pomyślała, że coś się ze mną dzieje. Ale tak, kiedy rozmawiałem codziennie coraz dłużej, dzisiaj całe godziny rozmawiam z Chrystusem, który siedzi przede mną na tym krześle. Wzruszony ksiądz wrócił do siebie. Za 3 dni spotyka córkę, która mówi: proszę księdza, mój tato umarł. Jak to się stało? kiedy w tym dniu, w którym ksiądz złożył mu wizytę, wróciłam z zakupów, z różnych spraw, nagle odkryłam, że mój tato nie żyje. Ale dziwna rzecz, bo nie leżał na łóżku, ale klęczał przed krzesłem i trzymał głowę na krześle. I ksiądz, bardzo wzruszony, pomyślał i wyobraził sobie, że ten człowiek odszedł na kolanach Chrystusa, że tak jak z nim rozmawiał codziennie, tak swoją głowę w ostatniej chwili życia złożył na kolanach tego, który go przyjął do Królestwa Bożego. I wiele innych sytuacji naszego życia, różnych spraw, które przeżywamy, sprawiają, że nasza miłość do Chrystusa, do Boga, pomaga nam w przekraczaniu i pokonywaniu różnych trudności. Że męczeństwo, które codziennie ponosimy, niekoniecznie krwi, jak święty Wojciech czy błogosławiony Karol de Foucault, ale kiedy przychodzi śmierć naszych bliskich, często śmierć dzieci, jak w rodzinie Gabriele i Kati, kiedy przychodzi wielkie cierpienie, kiedy musimy ten krzyż dźwigać i wydaje się, że nie potrafimy tego dalej czynić, nasze spojrzenie kierujmy na krzyż, na Chrystusa i prośmy Go gorąco jako osobę, która jest prawdziwa, która jest przed nami, którą odczuwamy w naszym sercu i widzimy w Najświętszym Sakramencie pod postacią chleba. Rozmawiajmy z Chrystusem, który przychodzi do naszego serca. Jesteśmy wszyscy piękni, bo po spowiedzi wielkanocnej przed świętami korzystamy z daru Komunii Świętej. Ale nie pozwólmy, żeby ten czas był krótki, żeby się szybko skończył. Pragnienie i tęsknota za Bogiem przedłuża się w kolejne dni. Sprawmy, aby spowiedź święta, która jest warunkiem nawrócenia, która jest pierwszym krokiem, nie była tylko przed Wielkanocą i przed Bożym Narodzeniem. Ale kiedy czujemy, że ciężar grzechu nas przygniata, abyśmy jak najszybciej biegli do tronu Bożego Miłosierdzia. Sprawmy, aby nasze codzienne życie było wypełnione dobrocią i miłością wobec innych, abyśmy byli świadkami Chrystusa w takim codziennym byciu z drugim człowiekiem, z uśmiechem, podaną ręką, z dobrym słowem, z czasem, który poświęcamy drugiemu człowiekowi, który często jest samotny i zagubiony. Nawrócenie, moi drodzy, to jest wielkie dzieło Bożego Miłosierdzia. To jest wielkie dzieło Matki Najświętszej, która pokazuje nam: uczyńcie, co wam mówi mój Syn Jezus Chrystus. I w kolejnym dniu naszych misji świętych dzisiaj prośmy gorąco o ten dar nawrócenia, dar przemiany i zrozumienia, że Bóg prowadzi nas drogami naszego życia, abyśmy byli szczęśliwi. Nie chce nas uwolnić całkowicie od różnych sytuacji, dlatego sami musimy pokonywać, współpracować z Bożą łaską, sami musimy zadecydować, że chcemy wziąć krzyż i iść za Chrystusem, a On będzie zawsze z nami. Prośmy o to gorąco, aby kolejny dzień misji świętych dał nam kolejne światło, kolejną łaskę i dar od Boga, który jest Bogiem miłości, który jest naszym Bogiem. Amen.